Co jest w Krajowym Planie Odbudowy i co ten plan oznacza dla Polaków? O tym porozmawiamy dzisiaj w Idź Pod Prąd na żywo z przedsiębiorcą Michałem Fałkiem. Marcin Palimonka, zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Marcin Palimonka i moim Państwa gościem jest przedsiębiorca Michał Fałek. Witam Cię, Michale.
Witam Ciebie, witam drogich widzów.
Dzisiaj porozmawiamy o Krajowym Planie Odbudowy. To jest dokument, który jest podstawą do skorzystania z funduszy odbudowy. O tym funduszu odbudowy już mówiliśmy dużo, bo to jest sprawa tego głosowania w związku z lewicą, awantura w opozycji i tak dalej. I z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji 58 miliardów euro, jeżeli chodzi o ten Krajowy Plan Odbudowy. I warto porozmawiać, co znajduje się w tym planie odbudowy, bo wiele mówiliśmy o kwestii samego głosowania, ale ciekawe jest też to, co znajduje się w samym tym planie, więc możemy omówić teraz po kolei te kwestie. I między innymi jest to wsparcie dla sektora energii odnawialnej. I tutaj pojawiają się takie pomysły. W polskich miastach, pisze o tej sprawie many.pl, w polskich miastach pojawiają się tak zwane strefy czystego transportu, co to oznacza dla właścicieli samochodów. Do wspomnianych stref wjadą wyłącznie pojazdy osobowe, elektryczne, wodorowe oraz napędzane gazem ziemnym. W miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, obecnie jest takich 37, w których, jak piszą autorzy projektu, występuje przekroczenie poziomów szkodliwych substancji, wprowadzone mają zostać specjalne przestrzenie nazwane strefami czystego transportu. I co myślisz o takich strefach? Tutaj mamy znowu jakąś kolejną, widać, obsesję na punkcie zanieczyszczeń CO2 i tak dalej.
Nie wymieniłeś jeszcze jednego rodzaju pojazdów, drogi Marcinie, bo jeszcze są pojazdy napędzane mięśniami, pracą mięśni właścicieli czy kierowców tych pojazdów. Jeszcze rowery przecież. Będziemy mogli na rowerach, jak w Chinach, jeździć po naszych miastach. Generalnie cały ten plan można w ogóle zacząć od tego funduszu rozwoju, tak? To nie jest, przypomnijmy, nie jest to bezzwrotna dotacja z Unii Europejskiej. Jedynie część tych pieniędzy to są jakieś dotacje, a duża część to są pożyczki. Czyli w tym momencie Unia Europejska drukuje pieniądze na potęgę, co oczywiście zwiększy inflację i już inflacja rośnie, bo przecież Polska też drukuje pieniądze i też inflacja w tym momencie jest najwyższa w Unii, jest właśnie w Polsce. Tak więc Unia drukuje pieniądze, żeby te pieniądze wrzucić na rynek, żeby pobudzić rozwój w krajach, które są dotknięte, no jak cały prawie że świat, pandemią chińskiego wirusa. No i ten rozwój polega na tym, nie na tym, żeby ludziom, nie wiem, obniżyć podatki, tak? Ułatwić, zmniejszyć biurokrację, poprawić ich płynność finansową, ułatwić funkcjonowanie biznesu. Tylko jest to znowu rozdawanie czy dotowanie jakiegoś konkretnego jednego biznesu czy konkretnych kilku gałęzi gospodarki. No to jest socjalizm, tak? Powiedzmy sobie szczerze, czyli w tym momencie socjalizm w Polsce i w Unii Europejskiej będzie jeszcze większy dzięki temu planowi unijnemu i polskiemu planowi rozwoju. Dla mnie to nie jest dobra wiadomość, od tego zacznijmy. A jeżeli chodzi o tę kwestię tej elektromobilności, sam pomysł wygląda fajnie, no bo czystsze te samochody mają być, chociaż produkcja takiego samochodu elektrycznego jest bardzo energochłonna, z tego co wiem, szczególnie jeśli chodzi tutaj o ogniwa, akumulatory i tak dalej, to żeby je wyprodukować, to trzeba zużyć dużo więcej energii niż się zużywa przy zwykłym samochodzie, no ale to jest, powiedzmy, bilans, który nas może tak mniej obchodzić, bo to jest bilans globalny, bo te akumulatory czy gdzieś tam, no, rzeczy się produkuje gdzie indziej, natomiast w Polsce, powiedzmy, będą już te czyste samochody jeździć. No fajnie, tylko że po pierwsze, no właśnie, co z tymi, których nie stać na te czyste samochody, które są bardzo drogie. Na dzień dzisiejszy są horrendalnie drogie i nie są jeszcze na kieszeń zwykłego Kowalskiego czy Nowaka, który pracuje za te 3 czy 4 tysiące średnio, musiałby kilka lat pracować, czy 2 czy 3 lata, żeby sobie uskładać na taki nowy, wypasiony wózek elektryczny, tak? Także nie są to dla zwykłych Kowalskich czy dla zwykłych Nowaków, czyli co, oni rozumiem, że się będą musieli przesiąść do autobusów albo jeździć rowerem. A tylko niektórzy, ci, których stać, często no jest to jakaś tam jakiś rodzaj snobizmu, przynajmniej jeszcze na dzień dzisiejszy, będą korzystać z tych udogodnień. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, obawiam się, że tak jak i ze wszystkim, co do tej pory robi PiS, to i to spartaczy, tak delikatnie mówiąc, żeby już tutaj nie używać grubych słów, będzie to po prostu schrzanione całkowicie. Elektrownia atomowa, która przecież jest czystą energią, jakoś nie możemy się doczekać, chociaż spółka ta, która zarządza tą elektrownią atomową, łoi kasę, jej zarząd bierze od paru lat. No nie mamy jeszcze chyba z tego, co wiem, lokalizacji tak na 100% ustalonych. Czyli to nam się nie udaje. Przypomnijmy, że Mateusz Morawiecki, jak jeszcze był ministrem finansów w rządzie Beaty Szydło, no to tam wspaniałe programy właśnie typu szklane domy proponował i tak jakby snuł tę wizję. Również jedną z tych wizji był polski samochód elektryczny. Ile czasu minęło? Jakoś też nie widać żadnych konkretów. Także PiS po prostu, za co się nie weźmie, to jest to schrzanione, no, całkowicie do bani. Także w tym momencie, jak będą wielkie pieniądze z Unii do wydania, to będzie wielkie pieniądze będą zmarnowane, będzie wielkie marnotrawstwo, tak widzę cały ten program. I oczywiście okazja, żeby no, skorzystać z konfiturów, także ci, którzy będą dzielili te konfitury, no to na pewno ustawią i siebie, i znajomych, i przyjaciół, i swoje rodziny na kilka pokoleń. Tego się należy spodziewać.
Pozostając jeszcze przy tym wsparcie dla sektora energii odnawialnej, tak powiedzmy z tego Krajowego Planu Odbudowy, pojawia się tam pomysł, że węgiel jako źródło ogrzewania gospodarstw domowych ma zniknąć z miast do 2030 roku, a ze wsi do 2040 roku. I nawet autorzy się chwalą, że ten Krajowy Plan Odbudowy będzie w tym zakresie zgodny z rządowym programem Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku. I ja, jak tutaj rozmawiamy na temat różnych tych programów, czy Nowego Ładu, czy tej Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, właśnie mam takie wrażenie, że te motywy się w kółko przewijają, że to w kółko jest powtórka. Jaki jest twój komentarz? Bo tu mamy znowu usuwanie tych pieców, znowu jakieś fundusze na te piece, ta obsesja węglowa.
Walczymy z globalnym ociepleniem w roku, kiedy była bardzo mroźna zima i długotrwała i wiosna też nie, jakoś nas nie rozpieszcza, także nie wiem, czy to globalne ocieplenie to już jest, czy ma nadejść, to Greta Thunberg by nam powiedziała, ale chyba w końcu do szkoły poszła, także chyba się nie doczekamy. No ale w Unii eurokraci, w tym również Mateusz Morawiecki, który jest przecież takim unijnym eurokratą opłacanym wcześniej za unijne pieniądze, no za bankowe powiedzmy, ale nie polskie pieniądze, no mają jakiegoś, jakby to powiedzieć, hopla rzeczywiście na punkcie tego zielonego ładu i rzeczywiście takiego odwęglowienia świata, dekarbonizacji. Co ciekawe, jeżeli przyjrzymy się, czy jeżeli spojrzymy na statystyki, to największym trucicielem wcale nie jest Europa i nie jest Polska, tylko jest przede wszystkim, są Chiny największym trucicielem, Rosja, ale przede wszystkim Chiny, tak, gdzie w ogóle nikt się nie przejmuje tym, żeby zmniejszać właśnie tę konsumpcję węgla, tak powiedzmy, prawda? To po pierwsze. Po drugie, są przecież technologie. Ja nie jestem za tym, żeby no, palić węglem cały czas, chociaż wcale nie widzę w tym nic złego. Rzeczywiście można iść w stronę czystych technologii. Zobaczmy, że polski biznes czy polski przemysł idzie rzeczywiście w stronę czystych technologii. Mówi się, że polski przemysł już nie zatruwa tak naprawdę, bo zostały poczynione duże nakłady i wiele tych zakładów wytwórczych czy nawet elektrociepłowni to już są dosyć czyste przedsiębiorstwa. W tym momencie mówi się o no, tych zwykłych zjadaczach chleba, że oni palą czymś, co rzeczywiście powoduje smog i tak dalej. No jest kilka możliwości. Po pierwsze, ten węgiel, który muszą ludzie kupować, który jest drogi, też często kupują rzeczywiście gorszej jakości. Dlaczego w Polsce jest tak drogi węgiel? Mamy wspaniałej jakości węgiel w Polsce. Dlaczego on jest tak drogi, tak? Dlaczego ludzie muszą kupować kiepskiej jakości węgiel importowany na przykład z Rosji, a nie stać ich na węgiel lepszej jakości polski węgiel, który mniej kopci, tak można powiedzieć kolokwialnie, czy tak uproszczając. To po pierwsze. Po drugie, dlaczego w Polsce nie rozwija się technologii nowoczesnych, które pozwolą uzyskać energię z węgla, no nie, właśnie nie powodując zanieczyszczenia środowiska, choćby właśnie podziemne zgazowanie węgla, tak? Mamy w Polsce ten węgiel koksowniczy, tutaj przykład jest kopalni Krupiński, która została praktycznie przez PiS utopiona, można powiedzieć. Dlaczego nie rozwija się technologii, które mogłyby nie pozbawiać Polski możliwości korzystania z tego naszego czarnego złota, tylko żebyśmy korzystali z czarnego złota, ale w sposób nowoczesny, tak? W sposób, który pozwala uwolnić czy uzyskać energię z węgla, no taką właśnie czystą, nowoczesną technologią. Dlaczego tego się nie rozwija? Przecież tutaj właśnie te pieniądze można by zainwestować w te technologie przede wszystkim. I wtedy, jeżeli się właśnie zgazuje węgiel podziemnie, tak, to wtedy mamy energię, którą można użyć do ogrzewania całych miast praktycznie, czy osiedli i tak dalej. Także no to, co jest w tym momencie, to jest taka mrzonka, że będziemy budować wielkie farmy wiatrowe. Jednym z tych założeń to jest to, żeby na przykład zmniejszyć odległość pomiędzy wiatrakami a budynkami, czyli generalnie idea jest taka, żebyśmy mieli krajobraz upstrzony wiatrakami. No ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem, może to jest i fajne, ale nie chciałbym, żeby, nie wiem, w mojej okolicy nagle zaczęły powstawać wielkie wiatraki, tak? Już lepsze są te ogniwa słoneczne, które sobie mogą ludzie instalować. To o tym, żeśmy już mówili na ostatnim programie. Tutaj też jest na przykład, są problemy, które można by zmienić. Dlaczego na przykład jest tak, że jeżeli ja mam zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne, tak, czyli wytwarzają one energię ze słońca, praktycznie jest to rzeczywiście darmowa energia, dlaczego muszę płacić haracz w wysokości aż 20% swojemu operatorowi energetycznemu? Czyli załóżmy, wyprodukuję 100 kWh, 100 wysyłam, dostaję 80 z powrotem, czyli 20 kWh ludzie tracą. Może tutaj jest możliwość rzeczywiście jeszcze tak jakby większego ulżenia ludziom, tak, jeszcze większej pomocy, żeby oni mogli rzeczywiście nawet tę energię nie tylko produkować, nie musieć oddawać takiego haraczu tutaj 20%, albo żeby tę energię rzeczywiście mogli sprzedawać, czyli jeżeli ktoś zainwestuje sobie swoje środki w panele na dachu i wystarcza mu tej energii dla siebie, zacznie rzeczywiście wtedy może kupować urządzenia, czy nawet docelowo w przyszłości, jeśli stanieją, samochód elektryczny, no to ma jakiś tam sens, ale myślę, że tutaj obawiam się, że ten program, no to będzie jak zwykle wielki szum, wielkie jakieś obietnice, wielkie plany, wielkie mrzonki i wielka okazja do zmarnowania pieniędzy.
Kolejnym tutaj istotnym punktem tego programu, o którym rozmawiamy, jest to, że rząd chce w jakiś sposób przekonać Polaków do pracowania dłużej czyli przejścia później na emeryturę. I tutaj propozycją jest system szkoleń i zachęt do dłuższej pracy. I w tym programie zapisano również wabik na emerytów w takiej postaci, że będą im obniżane podatki dochodowe od zarobków osiągalnych w wieku emerytalnym, czyli jak ktoś już by miał przejść na emeryturę, to będzie miał niższy podatek dochodowy, ale ciekawe jest to, że haczykiem jest to, że zysk z tej pracy byłby przekazywany nie na konto emeryta, ale na jego indywidualne konto emerytalne do wykorzystania w przyszłości. Więc co myślisz z kolei o takim, powiedzmy, pomyśle rządzących?
Chciałem powiedzieć, co ja myślę generalnie o przymusie emerytalnym. No uważam, że jest on czymś złym, tak? Bo ludzie powinni nie mieć przymusu płacenia takiego haraczu, jakim jest ZUS, i powinni rzeczywiście być edukowani, jeżeli już mówimy o edukacji, to edukowani do takiej roztropności, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość, tak? Żeby emerytura ewentualnie była jakąś tam emeryturą obywatelską na rzeczywiście niskim poziomie, a jeżeli ktoś chce mieć wyższą emeryturę, no to niech rzeczywiście pracuje dłużej, albo odłoży sobie pieniądze, albo, nie wiem, zainwestuje, ale jeżeli nie będzie musiał płacić tego haraczu, który w tym momencie jest, mówię o ZUS-ie, no to rzeczywiście miałby z czego odłożyć. Natomiast w sytuacji dzisiejszej, kiedy państwo zabiera naprawdę płaca brutto, to jest obłożona w zasadzie około 40% kwoty brutto, to są obciążenia, tak? W tym duża część to są obciążenia emerytalne. I później okaże się za ileś tam 10-20 lat, że wydłuża się nasz, można powiedzieć, wiek, długość życia, no może nie w tym roku, bo w tym roku to się mocno skróci, prawda? No ale generalnie się wydłuża I teraz okaże się za 10 czy za 20 lat, bo już są takie szacunki, że tych emerytów jest coraz więcej, nagle jest bardzo dużo emerytów, a nie ma ludzi, którzy mają pracować na te emerytury. To będzie tragedia, bo w tym momencie okaże się, że i tak będziemy mieli niskie emerytury i na to się trzeba szykować. Będziemy mieli niskie emerytury i w tym momencie ludzie rzeczywiście będą w sposób naturalny, bez żadnych tam zachęt ze strony państwa, zmuszeni do tego, żeby dłużej pracować. Bo taka jest kolej rzeczy tego, że nasze społeczeństwo się starzeje i że będziemy mieli wielki kryzys demograficzny za 10, 20 czy 30 lat. Dojdzie do tego, że okaże się, że mamy emerytury głodowe i musimy dłużej pracować. I nie będą potrzebne zachęty, tylko po prostu przymus, można powiedzieć, ekonomiczny będzie ludzi zmuszał do tego, żeby dłużej pracować. Tym bardziej, że młodych ludzi na rynku pracy nie będzie, no chyba, że zaczniemy przyjmować migrantów, ale nie wiem, czy oni wolą być w Polsce, czy gdzieś dalej nie będą chcieli pojechać. Ciekawe, także myślę, że ten problem będzie i tak niezależnie od zachęt ze strony państwa i w tym momencie jakieś takie zachęty, programy, no to jest też kolejna okazja do zmarnowania tych pieniędzy, niepotrzebnie.
Ciekawe w tym Krajowym Planie Odbudowy jest to, że w jaki sposób on jest związany z Nowym Ładem i powiedział o tym w TOG FM wiceminister Waldemar Buda, przyznał, że KPO ma być także podstawą Nowego Ładu. Wiemy, że Nowy Ład to jest program Mateusza Morawieckiego, czyli program rządowy, a ten KPO, o którym dzisiaj mówimy, to jest program, powiedzmy, środki, które możemy pozyskać z Unii. W Nowym Ładzie znajduje się kompleksowe podejście do wielu segmentów życia społecznego. Pojawiają się też dodatkowe elementy, dużo istotniejsze. To, o czym pan mówi, to wycinki, fragmenty, których chcieliśmy już pokazać, bo w ramach KPO chcemy je częściowo finansować, więc ten Nowy Ład ma być częściowo finansowany z tych pieniędzy unijnych. Wygląda to trochę tak, jakby właśnie za pomocą pieniędzy unijnych partia rządząca finansowała swoje programy sztandarowe, więc no, to jest taki...
Mówi się też o tym, że ma być zmiana w 500+, chociaż oficjalne badania są takie, że 11% Polaków tylko akceptuje ten program i no, chce, żeby on był w dalszym ciągu. Natomiast rząd już planuje podnieść 500+ na 700+. I co ciekawe, kiedy zamierza to zrobić? W 2023 roku, oczywiście tuż przed wyborami. Czyli PiS, nauczony już można powiedzieć takiej no, cybernetyki społecznej, tego jak rzeczywiście rządzić społeczeństwem, no chce wykorzystać te pieniądze również do tego, żeby kupić sobie kolejne zwycięstwo wyborcze. No jest to oczywiście niegodziwe, no ale jak widać żyjemy w takim kraju, gdzie niegodziwość władzy jest, władza jest niegodziwa i nic sobie z tego nie robi. No dzisiaj mieliśmy przecież sytuację taką, która... No taką można powiedzieć burzę, no, której było o programie o 13, tak? Burzę, która w normalnym kraju, w każdym normalnym kraju doprowadziłaby do upadku rządu, tak? Okazało się, że Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że rząd postąpił, że rząd, no premier rządu polskiego postąpił wbrew opiniom prawnym, czyli nielegalnie można powiedzieć i łamiąc prawo, na siłę próbował przeprowadzić wybory. Owszem, sytuacja była, no można powiedzieć, bardzo, bardzo wyjątkowa, tak, bo byliśmy rzeczywiście w trakcie rozpędzającej się pandemii, ale czy to znaczy, że powinien w ten sposób premier rządu polskiego działać, łamiąc prawo? Jaki to jest przykład dla wszystkich obywateli? Bo jeżeli pan premier sobie może łamać prawo i swojemu ministrowi pozwala zmarnować 70 milionów złotych, to co może powiedzieć każdy obywatel? To teraz każdy obywatel może powiedzieć, jak mój premier łamie prawo, to co, ja nie mogę? No zobaczcie, jaki to jest przykład. W normalnym kraju premier podałby się do dymisji, cały rząd by upadł po czymś takim, ale nie w Polsce. Także w Polsce PiS jest niegodziwy i nie dziwi nas i nie będzie dziwić, że na przykład pieniądze właśnie z tego funduszu odbudowy będzie wykorzystywał dla swoich partykularnych potrzeb i interesów politycznych, żeby dalej być przy władzy.
Pozostając jeszcze w temacie Unii Europejskiej, tych wszystkich zielonych ładów, o których tutaj mówimy, bo tych programów jest tyle, że można się pogubić, to też jest pewien ciekawy news, że Komisja Europejska przed rokiem opracowała dokument Od Pola do Stołu, który jest elementem zielonego ładu. Organizacje pozarządowe, które od lat postulują, by zmniejszyć spożycie mięsa ze względu na zmiany klimatyczne i zdrowie, no, widać jak to jest wnioskowane, jak to, wnioskowały, by w dokumencie zaproponowano też podatek od mięsa. Pomysł podatku jednak w Unii Europejskiej przynajmniej na chwilę obecną upadł. Jednak w Holandii bada się właśnie możliwości opodatkowania mięsa. Motywacją jest to, co wspomniałem wcześniej, czyli zmiany klimatyczne i zdrowie. No i myślę, że jakaś też ideologia odnośnie tej, powiedzmy, zwierząt. I pytanie do ciebie, czy myślisz, na razie globalnie Unia Europejska na całym kontynencie tego nie forsuje, zaprzestała prac, ale lokalnie gdzieś cały czas...
Będą testować, tak. Będą testować, tak jak Chińczycy testują kolejne, można powiedzieć, ograniczenia wolności ludzkiej i później je wprowadzają. No to o tym wielokrotnie mówiliśmy, tak? Najpierw były rozpoznawanie twarzy, później te punkty jakieś społeczne. Teraz mówi się o cyfrowej walucie z terminem ważności. No to jest, wiecie, no to jest coś niesamowitego. No to Unia Europejska jest trochę w tyle za komunizmem chińskim, ale socjalizm unijny też prężny jest i będą wprowadzać kolejne ograniczenia. No to jest właśnie przykład, tak? Coś naprawdę niebywałego, że co, zabronią nam, najpierw nam opodatkują mięso, a później nam może zabronią jeść mięsa, no i będzie, powiedzmy, wpisane do konstytucji unijnej, nowej konstytucji, nowego światu, czy nowego porządku, New World Order, już sobie to nazwijmy, będzie wpisany weganizm czy wegetarianizm, a ci, co są mięsożercami, będą karani, być może w więzieniach, a może nie wiem, no to już trochę sobie można fantazjować, ale warto sobie rzeczywiście, myślę, przypomnieć taką powieść napisaną bardzo dawno temu, bo przecież w latach 40. XX wieku, rok 1984. Jeśli ktoś nie czytał, to naprawdę polecam George Orwell, rok 84. Przeczytajcie sobie, to zobaczycie, jak to jest aktualna powieść, mimo iż napisana no już prawie 100 lat temu.
Teraz przechodząc już do tematów lokalnych i lokalnych przedsiębiorców, mamy sprawę, że związkowcy zawodowi chcą podwyżki płacy minimalnej i chcą podwyżki nawet o kilkaset złotych. To racjonalna propozycja, twierdzi Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Pracodawcy natomiast przypominają, że mamy kryzys i apelują o rozsądek. Związkowcy podkreślają, że podwyżka płacy minimalnej jest potrzebna. Wzrost cen towarów i usług najdotkliwiej odbił się na portfelach najmniej zarabiających. Przedsiębiorcy się temu oczywiście sprzeciwiają. Ty jesteś przedsiębiorcą, więc zgaduję, że też się temu sprzeciwiasz.
Dla mnie w ogóle, znaczy tak, zacznijmy od tego. Związkowcy z OPZZ-u chcą podniesienia, ale podniesienia w stosunku do tego, czy w stosunku do tego, co PiS obiecał, bo przypomnijmy, co PiS obiecał. PiS obiecał i też gdzieś to tam zapisał w jakimś dokumencie, że teraz płaca minimalna przez najbliższe kilka lat to będzie rosła, o tak, wiecie, geometrycznie prawie, że także... Nie wiem, o jakich kwotach mówimy, to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o samą ideę płacy minimalnej, generalnie ja jestem za tym, że żeby rzeczywiście wolność była, a nie przymus państwowy, jeśli chodzi o umowę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. No i jestem za tym, żeby rzeczywiście, myślę, że do tego dojdzie, niezależnie od tego, co będzie państwo robiło, że w tym momencie zbliża się rzeczywiście wielkimi krokami, on już przez jakiś czas rzeczywiście był, teraz to się chwilowo zmieniło przez chińską zarazę, ale wracamy do rynku pracownika, nie pracodawcy. To znaczy, jest coraz mniej pracowników, brakuje pracowników, gospodarka, żeby się mogła rozwijać, to potrzebuje rzeczywiście pracowników, wyszkolonych, wykwalifikowanych, takich, którzy będą szli, można powiedzieć, nadganiali czy gonili za tą innowacyjną, rozwijającą się gospodarką, jeżeli chcemy mieć taką gospodarkę. No to musimy mieć właśnie wyszkolonych, rzeczywiście takich, wiecie, rzutkich, z otwartym umysłem pracowników. Przecież nie można im płacić ochłapów, ponieważ pójdą pracować w takich firmach w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, zresztą to już się dzieje. Także naturalną koleją rzeczy jest to, że ludzie, że pracownicy muszą być dobrze wynagradzani. I tutaj żadna płaca minimalna nie ma nic do tego, ponieważ jeżeli chcesz mieć dobrego pracownika, to musisz mu dobrze płacić. To musisz mu dobrze płacić, niezależnie czy jest to płaca minimalna taka, siaka czy owaka. Najlepiej jest, żeby obciążenia były jak najmniejsze, czyli żeby płaca minimalna była rzeczywiście minimalna, czyli zero albo tam ten, no nie wiem, taka bardzo minimalna, żeby podatki były jak najmniejsze, to już o tym mówiłem, żeby ZUS-u nie było i wtedy niech się dogaduje pracodawca z pracownikiem, żeby pracownik dostawał całą kasę, a nie żeby państwo zabierało wielki haracz, i niech sobie tą kasą, którą dostanie tymi pieniędzmi, gospodaruje, tak? W tym również odkłada na zabezpieczenie emerytalne. Czyli jestem za jak najszerszą białą strefą, jak my to nazywamy w naszej telewizji, białą strefą. I rzeczywiście trzeba dbać, żeby biała strefa nie upadła. Bo tam, gdzie państwo pcha swoje łapy, pcha swoje brudne łapska, tam jest regulacje, tam są koneksje, tam są utrudnienia, tam od razu biurokracja pcha swoje, już się zaczyna rządzić i panoszyć. Lepiej państwo niech się nie bierze w ogóle za biznes i za gospodarkę, niech da gospodarzom, pracodawcom i pracownikom dogadywać się i rzeczywiście działać w biznesie. Takie jest moje zdanie.
Tutaj warto wspomnieć też, piszę o tej sprawie money.pl, chodzi o wypłacanie pensji pod tak zwanym stołem. Pokaźna część pensji pracowników etatowych w Polsce znika z radarów skarbówki, gdyż jest wypłacana pod stołem. Z najnowszego badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z którym zapoznał się Money.pl, wynika, że w ten sposób rocznie fisku straci nawet 17 miliardów złotych, czyli widać, że proceder jest duży. I autorzy raportu podkreślają jednak, że tak naprawdę tracą na tym wszyscy, pracownik, państwo i rynek.
A spójrzmy na to z innej strony. Te 17 miliardów złotych, które nie trafia do fiskusa, ale przecież one nie wyparowują, one zostają ludziom w kieszeniach. To jest o 17 miliardów złotych mniej zmarnowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Rozkradzione przez krewnych i znajomych królika i wyrzucone w błoto na przykład na wybory kopertowe za 70 baniek, na respiratory kupowane od handlarzy bronią i tak dalej. Także to jest dobra wiadomość, że 17 miliardów złotych zostało w kieszeniach Polaków. I jeszcze są to pieniądze w gotówce, rozumiecie? Czyli są to pieniądze, nad którymi państwo nie ma kontroli. I jak nie ma kontroli, to nie położy na nich swoich brudnej łapy i brudnych łapsk. Czyli są to pieniądze, które zostają w kieszeniach Polaków i Polacy z nimi zrobią, co uznają za słuszne. I oby tych pieniędzy było więcej niż 17 miliardów. No takie jest moje zdanie. Dziękuję. Państwo powinno skupić się, być tanie, właśnie nie takie rozpasane, rozbuchane z wielką biurokracją i wszędzie z regulacjami i że wszystkim zacznie nam mówić właśnie, co mamy jeść, a czego nie jeść zaraz, czy możemy jeść mięso, czy nie, albo jak mamy właśnie, czy możemy wjechać sobie samochodem, dieslem czystym, jakiejś tam nowej generacji do centrum miasta, czy może musimy się przesiąść na rower. Przecież to jest chore, to jest w ogóle zabieranie wolności ludziom. To jest socjalizm. PiS to jest partia socjalistyczna. I lepiej, żeby taka partia miała jak najmniej pieniędzy do zmarnowania i do rozdysponowania. Czyli żeby jak najmniej pieniędzy zabrała Polakom. Czyli działajmy w białej strefie, płaćmy pod stołem.
Dziękuję ci, Michale, za ten komentarz polityczno-gospodarczy. Teraz przejdźmy jeszcze do kwestii finansowania naszej telewizji, bo utrzymujemy się z państwa dobrowolnych wpłat. Ty, Michale, się tym zajmujesz również, więc oddaję ci głos.
Dokładnie. My nie chcemy brać pieniędzy od komunistów, od socjalistów, od Prawa i Sprawiedliwości czy innej władzy, która przyjdzie później lub była wcześniej. My funkcjonujemy tylko i wyłącznie dzięki waszym wpłatom. Te wpłaty nazywamy gitarami, no tak żeśmy sobie nazwali kiedyś, a propos takiej piosenki z lat 60., 70. czy 80., nie wiem, część z nas jeszcze nie było na tym świecie, jak ta piosenka była grana, w każdym razie tam grało 1000 gitar i też chcemy, żeby nam grało 1000 gitar. No tak chcemy, no marzymy o tym, cieszymy się z tego. Dlatego zachęcamy tych wszystkich, którzy są z nami już od dawna, żebyście dalej byli z nami, ale tych, którzy oglądają nas od niedawna, a chcieliby, żeby ta telewizja się rozwijała, funkcjonowała, trwała, to też jest ważne, trwała pomimo właśnie tego, co państwo robi wobec nas, państwo, które chce nas zniszczyć, tak to odczytujemy, te procesy, te szykany, te szkalowania, to zamilczanie, te kłody rzucane nam pod nogi, no to wszystko są takie działania państwa polskiego, oczywiście w białych rękawiczkach, które mają doprowadzić do tego, że ta telewizja zniknie. Natomiast dzięki Bogu jeszcze mamy tutaj tę wolność, że możemy publikować w internecie, jeszcze nam ust nie zamknęli. Nam i waszemu wsparciu mamy na to środki, także zachęcamy was do tych wpłat. W tym momencie zbliżamy się do pół metka miesiąca i tych wpłat jest no, w granicach 350 do 400. Dokładnej liczby w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, ale taki jest szacunek. No i co, gnamy dalej. Myślę, że będzie dobrze i w tym miesiącu, na to liczę. Mamy też Boże błogosławieństwo, o tym mówimy praktycznie codziennie, że mamy mocne plecy i no taki Morawiecki czy Ziobro, no to cóż oni znaczą w porównaniu z Bogiem Wszechmogącym? Jeśli On z nami, to damy radę i jeszcze wasze wsparcie też będzie dobrze.
Dziękuję ci, Michale, jeszcze raz za ten komentarz. Moim państwa gościem był przedsiębiorca Michał Fałek.
Dziękuję i idę do roboty. Czołem.
Dziękuję państwu i do widzenia. To był komentarz Michała Fałka, a teraz zapraszamy państwa na najlepsze fragmenty naszego wywiadu z posłami Koła Polskie Sprawy, Andrzejem Sośnierzem i Agnieszką Ścigaj.
Witamy w telewizji Pod Prąd posłów z Koła Poselskiego Polskie Sprawy, pani Agnieszka Ścigaj i pan Andrzej Sośnierz.
Jeżeli mamy wydać 70 milionów każdego, kto ma do czynienia z pieniędzmi publicznymi, to powinno być wszystkie wymagania spełnione, a nie było podstawowego aktu prawnego. Była decyzja administracyjna. Z góry było wiadomo, że nie ma zgody w polskim parlamencie na zarządzenie w tym czasie wyborów.
Proszę zwrócić uwagę, jak myśmy zaszli daleko w tym służbie państwa, że sensacją staje się to, że istwa Najwyższa Izba Kontroli robi to, co ma robić. Po prostu się odezwała, powiedziała, wykryła nieprawidłowości i to jest sensacja. Bardzo byłoby niedobrze, gdyby traktować to jako właśnie grę polityczną. Niech Najwyższa Izba Kontroli odzywa się wtedy, kiedy potrzeba i pokazuje prawdę.
Ja wielokrotnie byłam w takiej sytuacji, albo miałam też do czynienia i spotykałam się z samorządowcami, którzy naprawdę bardzo często przez jakąś pomyłkę bądź jakąś rzecz nieintencjonalną podlegali kontroli Najwyższej Izby Kontroli czy Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jakikolwiek instytucjom i naprawdę płacili poważne kary i wyciągane były poważne konsekwencje. Dla wszystkich powinno być to oczywiste, że od tego jest Najwyższa Izba Kontroli. A państwo zepsute naprawdę do granic możliwości. Ono nigdy nie było jakoś specjalnie praworządne i rzeczywiście takie, które można byłoby stać po stronie obywateli i jego pieniędzy. Natomiast w tej sytuacji mamy już do czynienia, nawet bym powiedziała, z czymś, co jest po prostu bardzo przykre, że jakby politycy doprowadzili do sytuacji, że ludzie zaczynają pomału na tego typu rzeczy patrzeć z jakimś taką bez wrażliwości, bez jakąś taką normalnością, że takie rzeczy się zdarzają, że może 70 milionów z ich podatków zostać wydanych lekką ręką, nikt za to nie ponosi odpowiedzialności. Jak to klasyk powiedział, to, że jesteśmy głęboko, to źle, ale to, że zaczynamy się do tego przyzwyczajać, to już jest tragicznie.
Może być taka sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości, że zbyt służalczy funkcjonariusze, jak tylko prezes domyślnie nawet być może coś zasugeruje, to oni wykonają wszystko zamiast go ostrzec. Bo być może politycy, gdyby im czasem powiedzieli, słuchaj, to jest niezgodne z prawem, no to by się zatrzymali i tego nie zrobili. Nie wiem, nie chcę wnikać w szczegóły, ale to byłoby dobrze. Czasami mam wrażenie, że niektórzy wyprzedzają, zanim prezes powie, to oni już zrobili.
A gdyby taka sytuacja miała miejsce, jakikolwiek samorządowiec, który nie byłby z opcji rządzącej, gdyby się okazało, że jest podejrzenie, jakiekolwiek podejrzenie, że wydał 70 milionów niezgodnie z procedurami jakimikolwiek, to co by było, jakby postąpiły polskie władze, czy jakby postąpił wymiar sprawiedliwości? Ja taki przykład w Małopolsce miałam, kiedy burmistrzowi Niepołomic jakby zarzucono, że w przetargu na budowę szkoły być może przesadził z kwotą, były takie podejrzenia, prokuratura odsunęła go na ponad rok czasu od sprawowania swojej funkcji do czasu wyjaśnienia. Wyjaśnienia trwają już półtora roku. Człowiek został pozbawiony funkcji, do której został wybrany. Nic one nie wyjaśniły, nic nie wniosły, natomiast nie może sprawować tej swojej funkcji. Prawo i Sprawiedliwość posadziło komisarza, więc można sobie odpowiedzieć, czy wszyscy są w Polsce traktowani równo wobec prawa?
Może coś jest nie tak z polskim prawem?
Rzeczywiście, że tak. Przede wszystkim można byłoby zacząć od samej sposobu i procedowania polskiego prawa i procesu legislacyjnego po prostu. Ja, wie pan, jestem 5 lat w polskim parlamencie. Wcześniej byłam tym, który pracował na tym prawie, które jest tworzone w parlamencie, ale nie miałam naprawdę świadomości, że polskie prawo jest tworzone w taki sposób, że mamy 460 osób na sali. Większość z tych osób głosuje za rozwiązaniami prawnymi po kilkaset, kilkadziesiąt stron tworzonymi gdzieś w gabinetach w zaciszu. ciszu, nie wiedzą, za czym głosują, bo to nie jest możliwe, żeby na przykład dostać taką ustawę 3 dni czy 4 dni przed jej procedowaniem, przeczytać, przeanalizować i przewidzieć jej konsekwencje. Po prostu wykonują pewne polecenia, a potem ta ustawa jest jeszcze wielokrotnie nowelizowana, poprawiana, bo okazuje się, że autorzy też nie przewidzieli tych konsekwencji. Więc z całą pewnością sposób tworzenia prawa jest fatalny. Nie mówiąc już o tym, że rzeczywiście od samej konstytucji, która stwarza wiele takich możliwości, że interpretacja staje się pewną wykładnią, a nie tylko i wyłącznie jasne i klarowne zapisy. Akurat wywodzę się z takiego ruchu konstytucyjnego, który postulował, że konstytucję jest taki czas, żebyśmy ją wspólnie od nowa napisali, tą umowę pomiędzy obywatelami a władzą. Założyliśmy wspólnie koło, połączyły nas wspólne patrzenie przede wszystkim o tym, o czym rozmawiamy, czyli na uczciwość, na polską politykę, na to, że właśnie polskie sprawy powinny być przedmiotem rozmów politycznych i pracy sejmowych, a nie przepychanki, polityka haków, przepychanki partyjne, mowy o miejscach na listach i układania różnych układanych partyjnych. To nas wszystkich zmęczyło, ale jednocześnie nas połączyło i połączyło nas również grupy osób, które do nas zwracały się i oczekiwały tego, że będziemy ich reprezentować, bo nie czują się doreprezentowywane w polskim parlamencie, że chcą, aby ktoś mówił o ich właśnie sprawach, a nie o tych, co zajmuje przede wszystkim polityków. Bardzo jesteśmy otwarci, chętnie prowadzimy rozmowy, nie wiem, pewnie mój kolega to potwierdzi, z wszystkimi posłami, politykami, ale też ludźmi, którzy działają w sferze publicznej, którym bliskie jest takie samo patrzenie na tą politykę jak nam. I bliskie jest to, że najważniejsze w tej chwili zaproponować dobre rozwiązania, które wyciągną nas z kryzysu gospodarczego, z kryzysu zdrowotnego i wszystkiego tego, co za chwilę bardzo mocno uderzy w naszą gospodarkę i wszystkie sfery z nimi połączonymi. Więc jesteśmy otwarci, wierzymy bardzo mocno, że w polskim parlamencie, zresztą też wiemy o tym, że są takie osoby, które coraz ciaśniej czują się w ugrupowaniach politycznych, w którym jak jest czarny, każą mówić białe, a jak jest białe, każą mówić czarne, tylko dlatego, żeby uprawiać politykę, a nie służyć obywatelom, co de facto do tego zostali powołani. I na nich czekamy. Czekamy na to, że oni podejmą swoje decyzje zgodnie z wartościami, jakie my wyznajemy, dołączą do nas i pokażą Polakom, że w polskim parlamencie są tacy politycy, dla których ich sprawy, polskie sprawy są najważniejsze.
To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie, więc przejdźmy teraz do ogłoszeń. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego spotu telewizji Idź Pod Prąd o wolności słowa. Polski pastor jest sądzony za krytykę prezydenta i obrazę uczuć religijnych. Ty możesz być następny. Zachęcamy do podawania dalej. Spoty są dostępne na naszym kanale YouTube. Informuję również, że wciąż możesz dołączyć do akcji wsparcia pastora Pawła Chojeckiego, któremu grozi 5 lat więzienia za obrazę uczuć katolików oraz obrazę głowy państwa. Prześlij swoje zdjęcie z hashtagiem #supportpastorchojecki na adres kontakt@idźpodprąd.pl. Szczegóły procesu znajdziesz na idźpodprąd.pl. Jeśli ktoś zapomniał przekazać 1% podatku na Fundację Twój Ruch, to do końca maja może to zrobić. Warunek? Trzeba złożyć korektę zeznania podatkowego, czyli jeszcze raz ją wypełnić, zaznaczyć, że jest to korekta i oczywiście w rubryce dotyczącej 1% wskazać numer KRRS Fundacji Twój Ruch. Ramówka na dziś. O 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka, o 19:00 serwis informacyjny. Po programie zapraszamy na Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, czy cuda są irracjonalne i przeczą nauce, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.
Niektórzy myślą, że cuda są irracjonalne i przeczą nauce. No, na przykład tak myśli i twierdzi, mniej więcej starając się udowodnić, że zasługuje na więzienie za obrazę uczuć katolików i złamanie tam wypełnienie tego paragrafu 196, pani doktor Przybył Sadowska. Ona powiedziała, że zmartwychwstanie, czyli no, główny cud chrześcijaństwa, no, nie wiem, główny to nawet złe słowo, bo to trzeba by jeszcze jakoś bardziej uwypuklić znaczenie zmartwychwstania, jest sprzeczny z nauką ten cud, no i ogólnie przekonania religijne, czyli też wiara w cuda jest irracjonalna. Zastanówmy się, czy to jest prawda. Czy rzeczywiście cuda są irracjonalne, czyli gdzieś poza rozumem, poza naszymi zdolnościami poznawczymi, czyli na przykład ktoś sobie zamknął oczy i teraz wydaje mi się, że spada manna z nieba. Nie? Takie metafizyczne jakieś ma przeżycie. Czy tak wyglądają cuda chrześcijańskie, cuda opisane w Biblii? Nie. Bóg właśnie za pomocą cudów demonstrował ludziom swoje istnienie. I cuda mogli badać, można powiedzieć, wszystkimi zmysłami. Mogli przeprowadzać badania, można powiedzieć, doświadczenia chemiczne, fizyczne. Weźmy ten cud manny z nieba w życiu Izraela. Przecież no to oni mogli jeść, to nie było metafizyczne przeżycie. To był pokarm z nieba, który spadał, a oni go jedli. Albo kiedy Bóg zatrzymał morze Czerwone, czy później zatrzymał rzekę Jordan, a oni mogli przejść suchą nogą. To były badania, które mogli doświadczeniem, zmysłami poznać. Co więcej, w swojej skrzyni oni nosili później właśnie dowody tych cudów. Czyli zobaczcie, i badanie metodami naukowymi, i przenoszenie dowodów, żeby nasz umysł zawsze mógł zobaczyć, aha, Bóg może złamać prawa fizyki, może złamać prawa chemii, ale absolutnie to się nie wyklucza z nauką. To jest oczywista oczywistość, że cud to jest złamanie praw fizycznych, ale z kolei nauka nie może udowodnić, że cudów nie ma. Może tylko powiedzieć, że nie umie cudów wyjaśnić.
14 maja 1948 roku w Tel Awiwie, w domu Meira Dizengofa, Dawid Ben-Gurion odczytał Deklarację Niepodległości Państwa Izrael. Powołano tymczasową Radę Państwa, będącą namiastką parlamentu, i rząd tymczasowy. Na czele rządu stanął Ben-Gurion. Obowiązki tymczasowej głowy państwa objął profesor Chaim Weizmann. Państwo Izrael powstało na terytorium brytyjskiego mandatu Palestyny, istniejącego od 1922 roku. Napływ Żydów na ten teren powodował rosnącą wrogość Arabów. W listopadzie 1947 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła uchwałę o podziale terytorium mandatowego Palestyny. Miało tam powstać państwo żydowskie obejmujące 56% powierzchni Palestyny i państwo arabskie obejmujące 42%. Jerozolima miała być umiędzynarodowiona. Żydzi przyjęli ten plan, natomiast Arabowie zaprotestowali, uznając, że przyznaje im za mało ziemi. Walki zaczęły się niemal natychmiast po ogłoszeniu tej uchwały. 15 maja wygasał mandat brytyjski i wojska brytyjskie wycofywały się z Palestyny. Tego samego dnia wypowiedziały Izraelowi wojnę Egipt, Syria, Transjordania i Irak. Ich wojska wkroczyły do Palestyny, wspierając miejscowych Arabów. Po 15 miesiącach walk Arabowie zostali pokonani. Pomimo swej liczebnej przewagi, Izrael wspierał w tym konflikcie Związek Sowiecki, a Czechosłowacja dostarczała mu broni. Pierwszą wojnę izraelsko-arabską zakończył rozejm podpisany w lipcu 1949 roku. Na jego mocy państwo Izrael objęło swoim zasięgiem 78% powierzchni brytyjskiego mandatu Palestyny.